Lekcja dziewiąta, 4 marca. Wystrzegaj się chciwości. Sobota po południu, 25 lutego. Tekst pamięciowy. Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Ewangelia Łukasza 12:15. Chciwość jest definiowana jako nieopanowane pragnienie bogactwa i posiadania czegoś, co nie należy do nas. Chciwość jest poważnym problemem, na tyle groźnym, iż jest wymieniana w jednym szeregu z kłamstwem, kradzieżą i morderstwem. Jest tak szkodliwa, iż Bóg wyraźnie zakazał jej w jednym z 10 przykazań. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Druga Księga Mojżeszowa 20:17. Chciwość jest wymieniana jako obrzydliwy grzech, który wyklucza człowieka z Królestwa Bożego. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Pierwszy list do Koryntian 6:9-10. Chciwość na równi ze zdzierstwem, bałwochwalstwem, rozpustą i cudzołóstwem? Tak właśnie napisał apostoł. W tym tygodniu przyjrzymy się temu, jak wielkim złem jest chciwość i co możemy zrobić, by ją pokonać. Niedziela, 26 lutego. Największy pierwotny grzech? Często zadawane jest pytanie, i całkiem słusznie, jak doszło do pojawienia się pierwszego grzechu w Bożym Wszechświecie. Dzięki Bożemu objawieniu możemy to w pewnym stopniu zrozumieć. Otóż istotą pierwotnego grzechu była właśnie chciwość. Być może zatem chciwość jest największym pierwotnym grzechem. Jakie informacje zawarte w tych wersetach dotyczą upadku Lucyfera? Jaką rolę odegrała chciwość w tym upadku? Przeczytaj Księgę Izajasza 14:12-14. O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. Niezadowolony ze swego stanowiska, choć wywyższony ponad niebiańskie zastępy, Lucyfer ośmielił się pożądać hołdu należnego jedynie Stwórcy. Zamiast umacniać prymat Boga w uczuciach i posłuszeństwie wszystkich stworzonych istot, odważył się zabiegać o ich służbę i lojalność dla siebie. Pożądając chwały, jaką nieskończony Ojciec obdarzył swego Syna, ten książę aniołów zapragnął władzy, która była jedynie przywilejem Chrystusa. Do czego Paweł porównał chciwość? Dlaczego użył właśnie takiego porównania? Przeczytaj, list do Efezjan 5:5. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Oraz list do Kolosan 3:5. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Ciekawe jest to, że Paweł dwukrotnie stawia znak równości pomiędzy chciwością i bałwochwalstwem. Ludzie dopuszczają się bałwochwalstwa, gdy oddają cześć, to znaczy poświęcają swoje życie, czemuś poza Bogiem, czemuś stworzonemu zamiast Stwórcy. Zobacz list do Rzymian 1:25. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Czy chciwość może być pragnieniem czegoś, czego nie powinniśmy mieć, pragnieniem tak silnym, iż staje się to dla nas ważniejsze niż Bóg? Niewątpliwie początkowo Lucyfer nie wiedział, dokąd doprowadzą go jego złe pragnienia. Podobnie może być z nami. Przykazanie zakazujące chciwości dotyczy jedynie myśli i powinno powstrzymywać nas od czynów prowadzących do złamania także innych przykazań. jak skupianie uwagi na tym, co Paweł napisał w tych wersetach, pomaga nam chronić się przed chciwością. Przeczytaj, pierwszy list do Tymoteusza 6:6-7. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Poniedziałek, 27 lutego. Przeklęta rzecz w obozie. Był to przypuszczalnie najważniejszy okres w historii Izraela. Po 40 latach spędzonych na pustyni Izraelici mieli wreszcie wkroczyć do ziemi obiecanej. W dramatycznych okolicznościach cudownie przekroczyli wezbrany i rwący Jordan, który zatrzymał się i przestał płynąć, póki nie znaleźli się na jego drugim brzegu. Wydarzenie to zrobiło tak wielkie wrażenie na pogańskich władcach w Kanaanie, iż stracili ochotę do walki. Zobacz Księga Jozłego 5:1. Gdy tedy usłyszeli wszyscy królowie amorejscy, mieszkający po tamtej stronie Jordanu na zachodzie, i wszyscy królowie kananejscy nad morzem, że Pan wysuszył wody Jordanu przed synami izraelskimi, aż się przeprawili, zwątpiło ich serce i nie mieli już odwagi wobec synów izraelskich. Pierwszym wielkim wyzwaniem w podboju Kanaanu było Jerycho otoczone potężnym murem obronnym. Nikt nie znał wówczas sposobu, by zdobyć tak ufortyfikowane miasto. Jozue także nie miał o tym pojęcia. W odpowiedzi na jego modlitwę Bóg objawił plan zdobycia miasta, a Izraelici wykonali ten plan co do joty. Jednak potem stało się coś niedobrego. Co stało się po zdobyciu Jerycha i jakie przesłanie dla nas jest zawarte w tej historii? Przeczytaj, Księga Jozłego 7:1-26. Lecz synowie izraelscy targnęli się na to, co było obłożone klątwą. Achan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy, wziął nieco z tego, co było obłożone klątwą. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciwko synom izraelskim. I wysłał Jozue mężów z Jerycha do Aj, które jest koło Bet-Awen na wschód od Betel, i rzekł do nich, idźcie i przeprowadźcie wywiad w tej ziemi. Mężowie ci poszli i przeprowadzili wywiad w Aj. A kiedy wrócili do Jozuego, rzekli do niego, niech nie wyrusza cały lud. Niech wyruszy około 2 albo 3 tysięcy mężów i uderzy na Aj. Nie truć tam całego ludu, bo tamtych jest niewielu. I wyruszyło tam z ludu około 3 tysięcy mężów. Lecz uciekli oni przed mężami z Aj, a mężowie z Aj zabili z nich około 36 mężów i gonili ich od bramy miasta aż do kamieniołomów, i pobili ich na zboczu. Stopniało przeto serce ludu i stało się jak woda. Wtedy Jozue rozdarł swoje szaty i padł twarzą na ziemię przed skrzynią Pana i leżał tak aż do wieczora, on i starsi izraelscy, i sypali proch na swoje głowy. I rzekł Jozue, ach, Panie! Panie mój, dlaczego przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy aby wydać nas w ręce Amorejczyków na zagładę? Obyśmy byli pozostali po tamtej stronie Jordanu. O Panie, cóż mam powiedzieć, gdy oto Izrael odwrócił się tyłem do swoich nieprzyjaciół? Usłyszą to Kananejczycy i wszyscy mieszkańcy tej ziemi, zwrócą się przeciwko nam i wytępią imię nasze z tej ziemi. Co wtedy uczynisz dla wielkiego imienia Twego? A Pan rzekł do Jozuego, wstań. Czemu leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył, naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą, ukradli, zatajli i włączyli to do swoich rzeczy. Dlatego nic mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Wstań. Poświęć lud i powiedz, poświęćcie się na jutro, gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela, to, co jest obłożone klątwą, jest pośród ciebie, Izraelu. Nie będziesz mógł ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, dopóki nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Jutro rano wystąpicie według waszych plemion. Plemię, które Pan przez los wyznaczy, wystąpi według rodów, a ród, który Pan przez los wyznaczy, wystąpi według rodzin, rodzina zaś, którą Pan przez los wyznaczy, wystąpi według mężów. Kto zaś zostanie przychwycony na tym, że posiada to, co jest obłożone klątwą, ten zostanie spalony ogniem ze wszystkim, co do niego należy, ponieważ naruszył przymierze Pana i dopuścił się rzeczy nikczemnej w Izraelu. Jozue wstał wcześnie rano i kazał Izraelowi wystąpić według plemion, a los padł na plemię Judy. Potem kazał wystąpić rodom Judy, a los padł na ród Zeracha. Potem kazał wystąpić rodowi Zeracha, rodzina za rodziną, a los padł na rodzinę Zabdiego. Potem kazał wystąpić jego rodzinie według mężów, a los padł na Achana, syna Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha, z plemienia Judy. Wtedy Jozue rzekł do Achana, synu mój, oddaj Panu, Bogu Izraela, chwałę i złóż mu wyznanie. Oznajmij mi to, co uczyniłeś, niczego przede mną nie ukrywaj. I Achan, odpowiadając Jozuemu, rzekł, zaiste, ja zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu Izraela. Postąpiłem mianowicie tak, ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, 200 sykli srebra i jedną sztabę złota wagi 50 sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie. Wysłał więc Jozue posłańców, którzy pobiegli do namiotu, i oto były one zakopane w jego namiocie, a srebro na spodzie. Zabrali je z namiotu i przynieśli do Jozuego i do wszystkich synów izraelskich, i złożyli je przed Panem. Wtedy Jozue wziął Achana, syna Zeracha, srebro, płaszcz i sztabę złota, jego synów i córki, i jego woły, osły i owce, namiot i całe jego mienie, a cały Izrael był z nim, i zaprowadzili ich do Doliny Achor. I rzekł Jozue, jak ty sprowadziłeś na nas nieszczęście, tak niech dziś Pan sprowadzi na ciebie nieszczęście. I ukamienował go cały Izrael. Spalili ich i ukamienowali. Następnie wznieśli nad nim wielki stos kamieni, który jest tam do dnia dzisiejszego, Pan zaś uśmierzył swój płomienny gniew. Dlatego to miejsce nazywa się do dnia dzisiejszego Doliną Achor. Gdy czyn Achana wyszedł na jaw, Achan przyznał się do tego, co zrobił, mówiąc, że zapragnął tych rzeczy, które później ukrył w swoim namiocie. Hebrajskie słowo CHMD, przetłumaczone w tym wersecie jako zapragnąć, jest w innych przypadkach w Biblii użyte w pozytywnym znaczeniu. Ten sam bowiem hebrajski rdzeń występuje w Księga Daniela 9:23, gdy Gabriel mówi Danielowi, że jest on bardzo miły. Jednak w Księga Jozłego 7:21 CHMD oznacza coś złego. Wbrew wyraźnemu nakazowi, by nie zabierać nic ze zdobytego miasta, Achan uczynił to, co zakazane, ściągając przekleństwo na cały naród. Po klęsce potaj Jozue obawiał się, że usłyszą to Kananejczycy i wszyscy mieszkańcy tej ziemi, zwrócą się przeciwko nam i wytępią imię nasze z tej ziemi. Co wtedy uczynisz dla wielkiego imienia Twego? Księga Jozłego 7:9. Mówiąc innymi słowy, Pan pragnął posłużyć się tym zwycięstwem jako przykładem swojej mocy dla okolicznych narodów i dowodem swojego działania dla dobra swojego ludu. Podbój Kanaanu miał być dla narodów swego rodzaju świadectwem mocy Jahwe. Klęska potaj pociągnęła za sobą nie tylko śmierć wielu Izraelitów, ale także wypaczyła świadectwo przeznaczone dla pogan. Pomyśl o tym, jak łatwo przyszło Achanowi uzasadnić jego postępowanie, to przecież nic w porównaniu z resztą łupu. Nikt się o tym nie dowie. Komu to może zaszkodzić? Przecież moja rodzina potrzebuje środków do życia. Jak możemy się uchronić przed tego rodzaju niebezpiecznymi usprawiedliwieniami? Wtorek, 28 lutego. Serce Judasza. Jedną z najtragiczniejszych postaci w historii biblijnej jest Judasz Iskariot. Człowiek ten był jednym z 12 uczniów, którzy otrzymali jeden z największych przywilejów w dziejach, przebywali z Jezusem w czasie jego publicznej działalności i uczyli się wiecznych prawd wprost od niego. Jakież to smutne, że wielu z tych, którzy otrzymali znacznie mniej Bożego światła niż Judasz, mimo to przyjęło zbawienie, podczas gdy Judasz, jak wiemy, wybrał wieczne potępienie. Co się stało z Judaszem? Na to pytanie możemy odpowiedzieć jednym słowem – chciwość. Zgubiły go jego złe pragnienia. Jaki czyn Maryi zwrócił uwagę uczestników wieczerzy? jak Judasz zareagował na to, co zrobiła Maria. Dlaczego? Co odpowiedział na to Jezus? Przeczytaj Ewangelia Jana 12:1-8. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole, a Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami. A dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł, czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Tedy rzekł Jezus, zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu. Albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. Łagodne napomnienie udzielone przez Zbawiciela w odpowiedzi na Judaszową krytykę podyktowaną chciwością sprawiło, że Judasz wyszedł z wieczerzy i udał się wprost do pałacu arcykapłana, gdzie zebrali się wrogowie Jezusa. Zaoferował, że wyda im Jezusa za sumę znacznie mniejszą niż dar Maryi. Zobacz Ewangelia Mateusza 26:14-16. Wtedy odszedł jeden z 12, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów i rzekł, co mi chcecie dać, a ja go wam wydam? Oni zaś wypłacili mu 30 srebrników. I odtąd szukał sposobności, aby go wydać. Co się stało z Judaszem? Dlaczego mając tak wspaniałe możliwości i tak wielkie przywileje, dopuścił się czegoś tak złego? Według Ellen White, Judasz kochał wielkiego nauczyciela i pragnął być z nim. Odczuwał pragnienie zmiany własnego charakteru i życia i miał nadzieję doświadczyć tego przez łączność z Chrystusem. Zbawiciel nie odtrącił Judasza. Przyznał mu miejsce wśród 12. Zaufał mu, powierzając pracę ewangelisty. Obdarzył go mocą uzdrawiania chorych i wypędzania demonów. Lecz Judasz nie doszedł do całkowitego podporządkowania się Chrystusowi. Wszyscy mamy wady charakteru, ale jeśli poddamy je Bogu, mogą one zostać pokonane dzięki Jego działaniu w nas. Ale Judasz nie poddał się w pełni Chrystusowi, a grzech chciwości, który mógł pokonać w mocy Chrystusa, wziął nad nim górę i przyniósł tragiczne żniwo. Kto z nas nigdy nie zmagał się z chciwością? W tym przypadku Judasz pożądał pieniędzy. To pragnienie doprowadziło go do kradzieży, a ostatecznie do nielojalności wobec Jezusa. Ta przerażająca lekcja powinna uświadomić nam wszystkim, jak wielkim niebezpieczeństwem jest tolerowanie chciwości. Może się wydawać, że to niewielki problem, ale jeśli chciwości nie postawi się tam, doprowadzi ona do tragedii, utraty życia wiecznego. Środa, 1 marca. Ananiasz i Safira. Był to niezwykły czas w dziejach Kościoła. Po wielkim wylaniu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy apostołowie głosili Ewangelię z mocą, a wierzący tysiącami przyłączali się do Kościoła. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne, Dzieje Apostolskie 4:31-32. Ananiasz i Safira mieli przywilej należeć do rodzącego się Kościoła, obserwować jego rozwój oraz widzieć przejawy działania Ducha Świętego z niespotykaną dotąd mocą. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów, i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. Dzieje Apostolskie 4:34-35. W tej sytuacji Ananiasz i Safira, najwyraźniej pod wrażeniem tego, co się działo, pragnąc mieć w tym swój udział, postanowili sprzedać część swojej posiadłości i oddać pieniądze w darze Kościołowi. Mieli dobre chęci. Co było gorsze, to, że zatrzymali część pieniędzy dla siebie, czy to, że skłamali w tej sprawie? Dlaczego zostali tak surowo ukarani? Przeczytaj. Dzieje apostolskie 5:1-11. A pewien mąż, imieniem Ananiasz, ze swoją żoną Safirą, sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr, Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. A po upływie około 3 godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr, powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła, tak jest, za taką. A Piotr do niej, dlaczego zmówiliście się, by kusić ducha pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg jego i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Na pierwszy rzut oka mogło się wydawać, że szczerze pragnęli złożyć dar na dzieło Boże. Jednak później Ananiasz i Safira zasmucili Ducha Świętego, ulegając chciwości. Zaczęli żałować złożonej obietnicy, także wkrótce utracili cenny wpływ błogosławieństwa, które rozgrzało ich serca pragnieniem czynienia wielkich rzeczy dla sprawy Chrystusa. Mówiąc innymi słowy, choć początkowo mieli dobre intencje, to jednak chciwość wzięła nad nimi górę, a nie chcąc przyznać się do tego, udawali kogoś, kim nie byli. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli, Dzieje Apostolskie 5:11. Po tym wydarzeniu członkowie Kościoła z pewnością stali się bardziej skrupulatni w kwestii oddawania dziesięciny. Jednak to smutne wydarzenie nie zostało zapisane w Biblii jako ostrzeżenie przed niewiernością w oddawaniu dziesięciny. Czego wydarzenie to uczy nas o skutkach chciwości i o tym, do czego prowadzi nas chciwość? Czwartek, 2 marca. Pokonanie chciwości. Chciwość to problem serca, podobnie jak pycha i egoizm, więc często bywa niedostrzegana, a przez to jest jeszcze bardziej niebezpieczna i zwodnicza. Wystarczająco trudno jest pokonać oczywiste grzechy, takie jak kłamstwo, cudzołóstwo, kradzież, bałwochwalstwo czy lekceważenie soboty. Grzechy te przejawiają się w zewnętrznych zachowaniach, które wymagają wcześniejszego przemyślenia. Ale jak pokonać złe myślenie? To naprawdę trudne. Jaka obietnica jest nam dana w tym wersecie i dlaczego ważne jest jej zrozumienie w kontekście problemu chciwości? Przeczytaj, 1 list do Koryntian 10:13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Jak dzięki mocy Bożej możemy się wystrzegać tego niebezpiecznego i zwodniczego grzechu? 1. Postanów służyć Bogu, polegać na Nim i należeć do Jego rodziny. Wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Księga Jozłego 24:15. 2. Módl się codziennie zgodnie z przesłaniem modlitwy pańskiej zapisanej w Ewangelii Mateusza 6:13. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Gdy odczuwasz pragnienie posiadania czegoś, co nie należy do Ciebie, módl się, powołując się na biblijne obietnice zwycięstwa. 3. Regularnie studiuj Biblię. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Księga Psalmów 119:11. Jezus osobiście zetknął się z problemem grzechu. Był kuszony pod każdym względem, podobnie jak my. Aby mieć moc do odparcia pokus, spędzał całe noce na modlitwie i łączności z Ojcem. Odchodząc z ziemi, Jezus pozostawił przetartą drogę, własny przykład i obiecaną moc, aby każdy człowiek mógł żyć w wierze i posłuszeństwie oraz rozwijać charakter na podobieństwo Jego charakteru. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował. Do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Księga Izajasza 55:6-7. Jakich skutków chciwości doświadczyłeś w swoim życiu? Czego cię to nauczyło? Czego jeszcze powinieneś się nauczyć z tych doświadczeń? Piątek, 3 marca. Do dalszego studium. Po zdobyciu Jerycha, Achan nie był jedynym, który przyniósł srebro i złoto do obozu izraelskiego. Jozue polecił Izraelitom przynieść całe srebro i złoto oraz przedmioty z miedzi i żelaza, by złożyć je w skarbcu domu Bożego. Natomiast wszystko inne zostało spalone. Jednak Achan był jedynym, który zatrzymał coś z tego łupu dla siebie. W całej ogromnej rzeszy Izraelitów znalazł się tylko jeden człowiek, który w tak uroczystej godzinie triumfu i sądu ośmielił się przestąpić rozkaz Boży. Widok kosztownej szaty z synaru wzbudził chciwość Achana. I nawet wtedy, gdy stanął przez nią twarzą w twarz ze śmiercią, nazwał swój łup, piękny płaszcz babiloński. Księga Jozłego 7:21. Jeden grzech pociągnął za sobą następne i Achan przywłaszczył sobie złoto i srebro należące do skarbca pańskiego, okradł Boga z pierwszych owoców ziemi kananejskiej. Wśród znaków czasów ostatecznych na dwóch pierwszych miejscach Paweł wymienia te, które dotyczą naszej postawy wobec pieniędzy i dóbr materialnych, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy, ludzie bowiem będą samolubni, chciwi. Egoizm i chciwość to wyróżniające się cechy ludzi w czasach ostatecznych, naszych czasach. Pytania do dyskusji. 1. Przeczytaj uważnie pierwszy list do Tymoteusza 6:6-10. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Podczas wspólnego studium biblijnego omówcie przykłady ludzi, którzy z powodu chciwości uwikłali się w przeróżne cierpienia. Takich przykładów nie trzeba długo szukać. Wiedząc, że potrzebujemy pieniędzy do codziennego życia, jak możemy znaleźć zrównoważoną postawę wobec spraw materialnych i nie wpaść w pułapkę, przed którą ostrzega nas Paweł? 2. Czego jeszcze poza pieniędzmi możemy chciwie pragnąć? 3. Czym różni się uzasadnione pragnienie posiadania czegoś od niezdrowej chciwości? Kiedy uzasadnione pragnienie czegoś może się przerodzić w chciwość,